Tradycyjnie Wielki Post, pierwszą niedzielą Wielkiego Postu, rozpoczyna się od przywołania historii kuszenia Jezusa w czasie, gdy bezpośrednio przygotowywał się do podjęcia publicznej działalności. To bardzo cenne przypomnienie i zarazem ostrzeżenie dla nas. Dla nas, którzy zamierzamy wyjść na wielkopostną pustynię. A pustynia to jest miejsce szczególne. To z jednej strony miejsce bezludne, bezwodne, pozornie pozbawione śladów życia biologicznego, choć tak nie jest, ale to miejsce, które tętni życiem duchowym. Pustynia to miejsce, w którym doświadczasz się szczególnej bliskości Boga. Dobrze o tym wiedzieli pierwsi anachoreci, pierwsi pustelnicy, którzy w III wieku opuszczali swoje środowiska, swoje domy, wioski i miasta, udawali się głęboko na pustynię, aby tam przede wszystkim skupić się na Bogu. Ale jednocześnie prawdą jest, że tam podejmowali bezwzględną walkę z demonem. Święty Antoni Pustelnik powiada, że przebywanie na pustyni to przede wszystkim podjęcie walki duchowej. Wbrew pozorom to nie jest ucieczka, jak się czasem wydaje, od zgiełku świata, od tych wszystkich spraw, od tego całego zła, które siedzi w świecie. I tam na pustyni jest cisza i spokój, oaza Bożej miłości. To błędne wyobrażenie. Dał temu już wyraz Tomasz Merton, pisząc bodajże w Siedmiopiętrowej Górze, że jeżeli uciekasz na pustynię, dlatego że nienawidzisz tego świata, jego zgiełku, ludzi, którzy cię otaczają, to na tej pustyni nie znajdziesz ani ciszy i spokoju, ale całą zgraję diabłów. Pustynia więc to jest miejsce próby, miejsce walki duchowej. Jest bardzo wymowny ten starotestamentalny rytuał wypędzania kozła, na którego przez wyciągnięcie rąk zrzucano winy narodu, a następnie wypędzano go na pustynię, czyli skazywano go na głodową śmierć. Ale to jest pewien symbol, że pustynia to jest także miejsce kuszenia. Jezus idzie na pustynię. Nie wiemy, co tam się działo. Z pewnością było to szczególne doświadczenie bliskości Ojca. Jak tego mamy liczne dowody, chociażby w historii Izraela, który mocną Bożą ręką wyprowadzony z niewoli egipskiej, która jest symbolem niewoli ducha, przeprowadzony przez Morze Czerwone, symbol chrztu, i wiedziony przez pustynię do ziemi obiecanej. Czyż pustynia w tym kontekście nie jest symbolem naszej codzienności, naszego życia, a ziemia obiecana to niebo? Bardzo łatwo o tego rodzaju skojarzenia, jak najbardziej słuszne. A zatem, kiedy człowiek wybiera się na pustynię, jest na tej pustyni, gdzie doświadcza ustawicznie Bożej interwencji, musi się liczyć z tymi, musi być na to przygotowany, że tam również dopadnie go kuszenie. Pustynia to miejsce kuszenia. To miejsce łaski i pokusy. Jezus, będąc na pustyni, obcując z Ojcem, bo skoro na chwilę w nocy, nad ranem uciekał od tłumów, które go otaczały, od swoich uczniów, udawał się na miejsce samotne, by się modlić, to z pewnością Taki sam cel przyświecał mu w tych 40 dniach przebywania na pustyni bez jedzenia i picia. Jezus więc, tak jak wszyscy ludzie, w końcu wszedł w ludzką kondycję, także doświadcza kuszenia. Także zły ośmiela się go kusić. Jezus staje wobec trzech zasadniczych pokus, na które antidotum, lekarstwem, według świętego Jana Apostoła jest pokonanie pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy tego życia. Albo inaczej powiedzmy, te trzy pokusy, których Jezus doświadcza, to właśnie te: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota. Pożądliwość ciała, to słowo nam się najczęściej kojarzy ze sferą seksualną. Ta seksualność już stała się czymś takim, że wszystko nam się jednoznacznie kojarzy. Cokolwiek byśmy powiedzieli, miłość kojarzy się z seksem, pożądliwość z seksem, pokusa tym bardziej. Na każdym kroku tylko nam się uwaga skupia wokół tej sfery. A tymczasem chodzi o pożądliwość ciała, o naturalne potrzeby ciała, z którego nie wyzwolimy się, póki żyjemy. Jezus więc odczuwa głód i pragnie, pożąda pokarmu jego ciało. Do tego stopnia, że przychodzi pokusa, aby kamień zamienić w bochenek chleba. Taką pokusę podsuwa mu szatan. I zauważmy, co Jezus czyni. Tę szatańską pokusę, zaspokojenie potrzeby ciała, neutralizuje Słowem Bożym. Diabeł bowiem słyszy z ust Jezusa: nie samym chlebem żyje człowiek. To jeden z fragmentów Starego Testamentu. Za chwilę diabeł pokazuje Jezusowi, roztacza przed nim całe piękno tego świata. Wszystkie jego blaski, jego uroki, te wszystkie królestwa tego świata. I mówi mu: to będzie twoje, bo ja jestem ich władcą, to będzie twoje pod jednym warunkiem, że oddasz mi pokłon, to znaczy uznasz, że ja jestem większy, że ja jestem twoim panem, a ty tylko sługą. Zobaczmy, jak bardzo w tej drugiej pokusie, którą by można nazwać pożądliwością oczu, jak bardzo odsłania się arogancja i pycha złego ducha. Przywołuje to ten archetyp gdzieś tam z początku, kiedy zły duch chciał być jak Bóg. I kiedy potem pierwszym rodzicom sugeruje: będziecie jako bogowie. Będziecie mogli o wszystkim decydować. Będziecie wszystko mogli posiadać. To będzie wasze. Wy będziecie ustanawiać porządek rzeczywistości. I diabeł próbuje nawet wobec Jezusa zmieniać porządek rzeczywistości. Ty będziesz moim sługą. Ja będę twoim panem. Mówi stworzenie do Stwórcy. Ale na tym polega pokusa, na odwróceniu porządku, na zachwianiu tej hierarchii. I w odpowiedzi na to znowu pada kontrargument biblijny. Jezus mówi: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Napisane jest. I wreszcie trzecia pokusa, którą by można nazwać pychą żywota. Czyli taką świadomością, że jestem kimś niezwykle ważnym, że mnie jest powierzona władza, ja jestem w centrum uwagi całego świata. Diabeł prowadzi Jezusa, czy to w wyobraźni, czy w rzeczywistości, trudno to określić, i stawia go na narożniku świątyni. To jest mniej więcej północno-zachodnia część świątyni jerozolimskiej. W dole płynie rzeka Gichon, Dolina Jozafata, która jest w tej chwili wielkim cmentarzyskiem. Zresztą wiąże się to z przeświadczeniem Izraelitów, że kiedy przyjdzie koniec świata i zmartwychwstanie umarłych, to jako pierwsi wstaną ci z Doliny Jozafata. Tam jest dość duża różnica poziomów. Mniej więcej ten narożnik, to widać dobrze z Góry Oliwnej, to jest około 40 metrów takiej przepaści Właściwie prosta ściana, pionowa ściana. Diabeł mówi Jezusowi, rzuć się w dół, sprawdź, czy jesteś Synem Bożym. Przecież obiecano, i tu diabeł próbuje argumentem biblijnym Jezusa kusić, powiedziano, aniołom Twoim rozkażesz, a będą Ci służyli. Na rękach będą Cię nosić, byś przypadkiem stopy nie uraził o kamień. Sprawdź, czy tak jest. Przekonaj się, czy Ty naprawdę jesteś Bogiem. Czy Ty masz władzę, czy Ty jesteś tym, za kogo się masz. To bardzo sugestywna i bardzo mocna pokusa, której każdy z nas odczuwa. Choćby poprzez konfrontowanie się z innymi, jak często spotykamy takich ludzi, którzy dopytują się, na ile są ważni, na ile dobrze wypadli, jak są oceniani. I znowu Jezus zbija tę pokusę Słowem Bożym, mówiąc, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. A w rezultacie kończy się ten dialog z szatanem rozkazem. Idź precz. W innej wersji Ewangelii jest wprost powiedziane, idź precz, szatanie. Szatan odstąpił aż do czasu. Powróci w chwili jego męki. Zauważmy, że Chrystus nie pertraktuje ze złym duchem. On, który jest łagodny sercem i pełen miłosierdzia dla grzeszników, tu okazuje całą stanowczość i surowość, mówiąc, idź precz, szatanie, to znaczy bądź przeklęty. Idź na dno piekła, tam, gdzie jest Twoje miejsce. To jest cenne dla nas wskazanie, mówiące o tym, że ze złem nie ma pertraktacji. A w zakresie pokusy najczęstszego działania złego, czy w dręczeniu, czy tym bardziej w opętaniu, nie może być tutaj żadnej uprzejmości. Stanowcza decyzja, odejdź, szatanie, idź precz. Tak jak to mamy powiedziane w akcie przyrzeczenia chrzcielnego, wyrzekam się szatana i wszystkich spraw jego. Mówimy o kuszeniu Jezusa, bo to nam pokazuje, że jeżeli zły duch ośmielił się samego Zbawiciela poddać próbie pokusy na pustyni, o ileż bardziej takiej próbie poddaje każdego i każdą z nas. I tu nie ma wyjątków. Poza Najświętszą Maryją Panną, która jako niepokalana jest niedostępna działaniu szatańskiemu. By więc toczyć skuteczną walkę ze złym, który na tej pustyni także Wielkiego Postu poddawać nas będzie ustawicznej próbie, ustawicznemu kuszeniu, by skutecznie walczyć, trzeba dobrze poznać strategię złego ducha, strategię wroga. To są podstawowe elementy jakiejkolwiek walki. Żeby skutecznie walczyć, trzeba wiedzieć, jaką bronią, jakimi metodami posługuje się przeciwnik. Tak jest w sporcie, tak jest w polityce, tak jest na każdym kroku. Jaka jest ta strategia złego ducha, doskonale ilustruje święty Ignacy Loyola. Proszę pozwolić, że przytoczę fragmenty jego myśli, świętego Ignacego Loyoli, wzięte z ćwiczeń duchowych. I proszę się nie zrażać, że święty Ignacy czyni pewne, zdałoby się, dwuznaczne aluzje. Po prostu jest bacznym obserwatorem życia. Święty Ignacy pisze tak. Nieprzyjaciel, to znaczy zły duch, w zachowaniu podobny jest do kobiety. W tym mianowicie, że siły ma słabe, ale chęć szkodzenia mocną. Bo właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś mężczyzną jest tracić odwagę i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dzielnie czoło. A przeciwnie, jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać, tracąc odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic ni miary. Być może to jest jakieś wspomnienie doświadczeń młodego Ignacego, kiedy był paziem na dworze. Podobnie właściwością nieprzyjaciela jest tracić odwagę i siłę i uciekać ze swymi pokusami, Jeżeli osoba ćwicząca się w rzeczach duchowych stawia odważnie czoło pokusom nieprzyjaciela i działa wręcz odwrotnie. A znów, jeśli osoba ćwicząca się zacznie się lękać i tracić odwagę pod naporem pokus, wtedy nie ma na całej ziemi bestii bardziej dzikiej niż nieprzyjaciel natury ludzkiej w dążeniu do spełnienia swego przeklętego zamiaru z niezmierną przewrotnością. Nieprzyjaciel zachowuje się jak uwodziciel, który chce pozostać w ukryciu i nie być ujawnionym. Albowiem człowiek przewrotny, namawiając do złego córkę jakiegoś dobrego ojca albo żonę jakiegoś dobrego męża, chce, żeby jego słowa i namowy zostały w tajemnicy. A przeciwnie, bardzo mu się nie podoba, gdy córka ojcu lub żona mężowi wyjawi jego chytre słowa i zamiar przewrotny, bo wtedy łatwo wnioskuje, że sprawy rozpoczętej nie będzie mógł doprowadzić do końca. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej, kiedy poddaje duszy sprawiedliwej swoje podstępy i namowy, chce i pragnie, żeby zostały przyjęte i zachowane w tajemnicy. A kiedy się je odkrywa przed dobrym spowiednikiem albo inną osobą duchowną, która zna jego podstępy i złości, bardzo mu się to nie podoba. Wnioskuje bowiem, że nie będzie mógł doprowadzić do skutku swego już zaczętego, a przewrotnego zamiaru, bo odkryte zostały jego wyraźne podstępy. I jeszcze jeden przykład strategii złego ducha. Nieprzyjaciel zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce jakiś gród zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i zbadawszy siły i środki obronne jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć. W tym ostatnim zdaniu Ignacego można widzieć głęboki sens kuszenia, bo właśnie pokusy, jeśli je dobrze przeanalizujemy, pokazują, które strony są słabe, które wymagają szczególnego zabezpieczenia. On nas lepiej zna, on nas obserwuje, on nas obmacuje i szuka tej szczeliny, przez którą może wślizgnąć się do środka. Dlatego te pokusy, których doświadczamy, czy to w sferze właśnie pożądliwości ciała, czy pożądliwości oczu, czy tej pychy żywota, pokazują, co mamy do zrobienia, co powinno być przedmiotem naszej pracy szczegółowej. Jak powiedzieliśmy, czas Wielkiego Postu to czas walki duchowej. Przede wszystkim z pokusą, która jest korzeniem grzechu. Jak więc walczyć z pokusą? Tradycja ascetyczna Kościoła katolickiego zna wiele środków i sposobów skutecznej walki z pokusą. Oto kilka z nich. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, a ściślej słowami świętego Piotra, że przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć, potrzeba czujności. Już Jezus mówił: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czujność polega na rozeznawaniu sytuacji, na jej badaniu, na weryfikowaniu swoich myśli, uczynków, pragnień, uczuć. Szczególnie więc temu celowi służy dobry rachunek sumienia. Ale rachunek sumienia, który obejmuje wszystkie płaszczyzny naszej aktywności. Myśmy go sprowadzili najczęściej do analizowania swoich czynów. Ale czyny to już ostatni efekt procesów psychicznych i duchowych, które się w nas dzieją. Czyny to następstwo naszych pragnień, naszej wyobraźni, naszych myśli, naszych dążeń, naszych uczuć. Należało więc bardziej zwrócić uwagę nie na efekty, ale na przyczyny. Badać przyczyny u samego korzenia. Nie bez znaczenia jest więc analizowanie także swoich uczuć, tych dobrych i tych złych. Mówi się o badaniu myśli, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Ale przecież możemy grzeszyć nieuporządkowanymi uczuciami. Dalej, doświadczenie ascetyczne chrześcijan Kościoła katolickiego poleca, aby uciekać przed pokusą. Nie poddawać się złudzeniu. Pokusa jest słaba, a ja jestem mocny. Bo bardzo szybko okaże się, że jest dokładnie odwrotnie. Pokusa jest mocna, ja jestem słaby. Więc trzeba uciekać. I nie jest to żaden przejaw tchórzostwa, ale roztropności. Człowiek w obliczu kataklizmu po prostu ucieka. Instynkt samozachowawczy. Pan Bóg taki mechanizm dał nam, abyśmy robili z niego użytek. Wiemy bowiem, że pokusa działa na zasadzie równi pochyłej. Kiedy dopiero zaczyna się toczyć ta lawina myśli, pragnień, skojarzeń, łatwo ją zatrzymać, łatwo przed nią uciec. Ale kiedy nabierze rozpędu, zmiata wszystko po drodze. Dlatego trzeba uciekać zawczasu, a nie przyglądać się, co z tego wyniknie. Po trzecie, zdając sobie sprawę z naszej słabości, ograniczonych sił i potężnej inteligencji złego ducha, potrzebujemy pomocy. Jednym z podstawowych elementów walki z pokusą to świadomość, że potrzebuję pomocy, nie jestem samowystarczalny. A tej pomocy szukam nade wszystko w orędownictwie Matki Najświętszej, świętych, a zwłaszcza świętego anioła stróża, który po to jest nam dany, aby nas strzegł, aby nas prowadził, aby nas bronił, ale pozwólmy mu, aby nas bronił. Nie bez znaczenia także w walce z pokusą, po czwarte, jest posługiwanie się sakramentaliami, a zwłaszcza wodą święconą i znakiem Krzyża Świętego. Jeżeli szatan zwyciężył na drzewie rajskim, a na drzewie krzyża został pokonany, to w tym kryje się tajemnica mocy krzyża. Dlatego ważną rzeczą jest w pokusie mieć pod ręką krzyż, aby go uchwycić jak kotwicę, aby go ucałować, aby spojrzenie na krzyż przypomniało, dla kogo i z jakiego powodu Zbawiciel umarł. Natomiast przeżegnanie się wodą święconą, dotykanie wody święconej, czy nawet w niektórych przypadkach także spożywanie wody święconej, to przypomnienie naszego chrztu, naszej przynależności do Chrystusa, a nie do złego ducha. Odwołujemy się do mocy Chrystusa. Panie, do Ciebie należę w życiu i śmierci i w wieczności. Amen. Ty mnie broń jako swoją własność. Tak przecież modlicie się w swoich modlitwach. No i wreszcie, ilekroć zbliża się kusiciel, powinniśmy naśladować Chrystusa kuszonego na pustyni i stanowczo go odepchnąć, odepchnąć jego pokusę, mówiąc: idź precz, szatanie. Bo wtedy zły duch odstępuje, nie znajdując przyjaznego klimatu, co nie znaczy, że zostawi nas w świętym spokoju. Dlatego trzeba czujności, ale i potrzeba ufności, że moc Chrystusa w nas działa, bo jesteśmy dziećmi Bożymi przez Chrzest Święty i przybytkiem Ducha Świętego, szczególnie przez sakrament bierzmowania.